Jeszcze jak rozmawialiśmy po zakończeniu poprzedniego sezonu, to pan się zastrzegał, że w tym roku to będzie tak powolutku zbierany ten skład, żeby nie za szybko, a tymczasem Energa Czarnisłów chyba pierwsi znowu zamknęli skład na nowy sezon.
Tak, powolutku to nie znaczy, że bez głowy. To taka strategia...
Takiego zarzutu nie postawiłem, tylko była zapowiedź, że wolniej, tak. Inaczej niż w poprzednich sezonach, a tymczasem...
Ale pamiętajmy, że skończyliśmy rozgrywki 6 maja, więc tego czasu było bardzo dużo. Trener Szablowski bardzo szybko przystąpił do budowy składu. Dostał ode mnie wytyczne co do budżetu, co do troszeczkę oczekiwań, jakich byśmy chcieli. On to doskonale rozumiał i naprawdę użył swoich wszystkich możliwych kontaktów, dotarł do zawodników, którzy myślę, że gdyby nie jego osobowość, nie chcieliby tutaj tak łatwo się pojawić. I nie bez znaczenia, naprawdę, on osobiście przekonywał praktycznie każdego z nich, że nie zawsze najważniejsze są pieniądze w sporcie, że Słupsk, Czarni Słupsk, Energa Czarni Słupsk to trampolina do dalszej kariery. No tutaj przykładem chociażby będzie Kiwan Wejnot, zawodnik z Kanady, który dokładnie, dosyć długo się wahał, mogę powiedzieć, przed złożeniem finalnego podpisu, ale zaciągnął, że tak powiem, języka u swojego krajana, u Marka Klasena, który jakby doskonale zdefiniował mu...
A tak czułem, że tam będzie ten wątek
Tak,
Klasena.
Znaczy to jest w ogóle przypadek bardzo rzadki.
Ale zapytam tak wprost, czy Marek Klasen czasami coś tam pomaga? W tym sensie, że po prostu no, czasami coś powie dobrego albo komuś tam coś szepnie.
Bezapelacyjnie, bo myślę, że bez Marka nie mielibyśmy tego zawodnika tutaj, bo to jest, mówię, świat jest bardzo mały, koszykówki, jak ja zgłosiłem się do Marka z prośbą o pomoc, żeby porozmawiał z zawodnikiem, podałem mu, o kogo chodzi, to, że tak powiem, zaśmiał się i powiedział, że niesamowite, mówi Michael, ale dzisiaj wieczorem mamy razem wspólny workout, więc zacytuję, consider it done. Takie słowa padły i nie ukrywam, że po paru godzinach rozpoczęła się rozmowa z Kiwanem, zadzwonił do mnie osobiście, zweryfikować pewne rzeczy, które od Marka usłyszał, a potem to już tylko wszystko poszło, że tak powiem, już o szczegóły umowy, kontraktu, no więc jestem przekonany, że bez tego nie byłoby tego chłopaka tutaj, który notabene został powołany do kadry Kanady na mecze wrześniowe. Nie wiem, na razie jest to szeroki skład, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej.
To i cieszy i pewnie martwi, no bo to jest przerwa zaraz w przygotowaniu do sezonu, ale jak rozmawiałem z trenerem Szablowskim, to wyraźnie powiedział, że on miał tego zawodnika w swoim kajciku tam podkreślonego 3 razy, bo jeszcze jak był trenerem Dzików, to miał okazję się z nim gdzieś tam zmierzyć. Czy Mason Madsen to wiedział, że ma trzymać w tajemnicy swój kontrakt, bo ogłosił to na Instagramie wcześniej niż klub ogłosił to ze swojej strony?
Tu zawiodła trochę komunikacja z agentem Masona, bo o takich szczegółach po podpisaniu kontraktu to już rozmawiałem z agentem, który po prostu mówiąc krótko nie dopilnował, nie utrzymał w ryzach swojego zawodnika.
Ale chyba pierwszy raz to się wydarzyło, że zawodnik tak wystrzelił z tym ogłoszeniem.
Tak, ja nie ukrywam, że jego ogłoszenie było przed złożeniem mojego podpisu. To tak jakby uznał, że skoro on już podpisał, no to już jest kontrakt uznany.
Ale to jest bardzo popularny człowiek, tam 100 tysięcy followersów na Instagramie, tak. To chyba potęga.
I bardzo fajną, że tak powiem, zrobił promocję zarówno tak. Swojej osoby, jak i naszego klubu. Oczywiście ja złożyłem ten podpis finalnie pod tym kontraktem i jakby dopiero wtedy mogliśmy oficjalnie też go ogłosić. No tak nieraz też bywa.
No właśnie, ale Madsen widać w tej chwili to remontuje swój dom i przygotowuje się tam, wrzuca wszystkie stories. Widać, że poważnie podchodzi do tego sezonu i uważa go za kluczowy w swojej karierze, bo poprzedni spędził aż w 3 klubach z różnych przyczyn. Czy Giorgio Dimitriewicz będzie kapitanem tego okrętu?
To myślę, że pytanie do trenera Szablowskiego, bo on takie zadanie mu wyznacza. Na pewno go można powiedzieć dzisiaj nominował nieformalnie jeszcze w swojej układance do tego, żeby to był taki generał na naszym boisku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pamiętajmy, że mamy tutaj naprawdę dużo zawodników, którzy potrafią i bardzo lubią grać z piłką. Od pozycji 1 do 3 jest takich kilku gości, którzy...
A nawet 4.
Nawet 4.
Ale zobaczymy, jak to będzie w praniu.
Więc no tak nieformalnie, kto ma piłkę, ten rządzi, można powiedzieć, każdy z nich bardzo lubi. Ale ja myślę, że tutaj role będą jasno określone i oczywiście my potrzebujemy też takich ludzi. Troszeczkę, w mojej ocenie, brakowało tego w poprzednim sezonie. takich, którzy nie boją się wziąć tej gry na siebie, kiedy jest ten moment trudny, bo pamiętamy, takim graczem kilka razy próbował być Chico Carter, udało mu się raz, to fantastycznie, natomiast wiele razy nie wyszło. Ale tu nie chodzi o to, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Tu chodzi o to, żeby po prostu nie wahać się i w trudnych momentach brać na siebie ciężar gry i tą odpowiedzialność, która za tym idzie.
Kacper Borowski jest najbardziej doświadczonym zawodnikiem chyba, jeżeli chodzi i o wiek, i liczbę rozegranych spotkań w polskiej ekstraklasie. Taka rola była mu przypisana, czy tak po prostu ten skład się ułożył?
Nie, Kacper był, że tak powiem, świadomym wyborem z samego początku i nie ukrywam, że zarówno jemu, jak i nam bardzo zależało na tym, żeby on tutaj do nas dołączył. Kacper zabiegał o to bodajże trzykrotnie. W poprzednich latach nie udało nam się dojść do porozumienia. Teraz bardzo szybko nam się te drogi spotkały w naszych oczekiwaniach pośrodku gdzieś tam i to fajna rzecz, no, powrót Kacpra do ziemi macierzystej, no to jest bardzo fajne i też myślę, że jak wszystko się będzie dobrze układało, to być może i Kacper za kilka lat zakończy karierę właśnie w Słupsku i tego sobie jemu życzę.
Bo ten kontrakt jest 2+1?
Tego tak jest 2+1, ale może będzie jeszcze przedłużane, zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonować. I tak, no jest to zawodnik bardzo doświadczony, też tutaj bardzo na niego liczymy, że jako słupszczanin, jako ten człowiek obyty w hali Gryfia będzie takim wskaźnikiem dla kolegów, jak należy zachowywać się przed słupską publicznością i co należy zostawić na parkiecie, żeby zadowolić bardzo wymagającą słupską publiczność.
A jak to się stało, że Samuel Junior, Heinz Junior nie został w Słupsku, tylko trafił do Włocławka? Nie rozmawialiście w ogóle? Bo on najsolidniej wyglądał w statystykach i jeżeli chodzi na przykład o poziom obrony, to myślę, że był wyróżniającym się zawodnikiem w poprzednim sezonie.
Rozmowy oczywiście były. Trener Szabrowski prowadził rozmowy z agentem na temat sama Heinza. Natomiast no, jego ewentualne, że tak powiem, wpasowanie w zespół zależało od jakiejś tam układanki, kto będzie, jeżeli nie, to dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Ale w grze właśnie było wiele zespołów. Zresztą już w trwającym ostatnim sezonie ojciec sama Heinza odgrywał taką rolę nieformalnego agenta sama, który podróżował za zespołem po różnych klubach i tak naprawdę reklamował swojego syna jako zawodnika na przyszły sezon. No i wiemy, że finalnie do gry włączył się między innymi zespół, w którym sam podpisał
Anwil
Włocławek. A o szczegółach i możliwościach, że tak powiem, finansowych Anwilu nie chcę tutaj dyskutować, ale że tak powiem, na tym polu zostaliśmy daleko w tyle.
Bardzo daleko?
No nieosiągalnie dla nas, bym tak powiedział, w tym aspekcie.
Dobrze, Dominik Green też nie miał dobrego sezonu, znaczy też, no nie miał dobrego sezonu. Kontuzje i to zdaje się dwa takie przypadki, jeden chyba, no trochę kontrowersyjny, bo tam była jakaś szarpanina gdzieś pod jakimś lokalem, potem złamany palec. Trener Szablowski zapowiadał, że to jest zawodnik, który chce przyjść i pokazać, że to był tylko jeden sezon i potrafi dać jakość zespołowi, potrafi być tym go-to guy'em, czyli facetem, który bierze piłkę i zdobywa punkty w kluczowych momentach.
Tak, ja nie ukrywam, że Dominik Green to jest, możemy tak powiedzieć, człowiek trenera Szablowskiego.
No tak, to będzie trzeci klub, w którym
tak, z nim i on grał. Naprawdę bardzo, bardzo tutaj chciał być i nie podobało mu się, że tak powiem, to, co zostało położone na stole. Natomiast też gdzieś tam to zostało przekalkulowane i ja pamiętam takie sentencje, jego wypowiedź. Mam coś do udowodnienia. Ja myślę, że to jest bardzo dobry prognostyk. To jest zawodnik, który oczywiście gdzieś tam się podziały jakieś nieciekawe historie, no ale zdarzają się każdemu. Natomiast tam uraz palca, czy jakieś tam inne urazy boiskowe, no za to tutaj trudno kogokolwiek winić. Natomiast no, oczywiście tuż po przyjeździe on będzie naprawdę dokładnie przebadany, sprawdzony i nie będzie tutaj żadnej taryfy ulgowej, jeżeli tylko nie daj Boże okaże się, że coś nie spełnia naszych oczekiwań, to my zawsze mamy prawo odstąpić od kontraktu, a co mam nadzieję, że nie nastąpi. A Dominik odbuduje się tutaj, pociągnie zespół, też będzie jednym z liderów, mam nadzieję, zespołu i a potem zobaczymy, no, może pójdzie gdzieś w inny świat koszykarski, wyższe ligi, lepiej opłacane.
Zobaczymy, jak to będzie. Czy Jakub Stupnicki ma być pełnoprawnym członkiem tego zespołu? Nie w tym sensie, że nie ma go w czarnych, tylko czy to jest zawodnik do rotacji, czy raczej do treningów? Z jaką myślą go angażujecie?
Na pewno również do tego, aby uczestniczył w rotacji. Natomiast w jakim stopniu, trudno mi powiedzieć. Jak obserwowaliśmy dotychczasową karierę tego bardzo młodego zawodnika, w świetle opinii ludzi, którzy dużo lepiej znają się ode mnie na koszykówce, jest to naprawdę potencjał na bardzo dobrego zawodnika w przyszłości i ten każdy rok może być naprawdę przełomowy dla niego. Ja myślę, że spokojnie wywalczy sobie minuty i to nie będzie tak, że jeżeli Jakub Stupiński wchodzi na boisko, to są ostatnie już jakby rozstrzygnięte minuty.
Ma dogrywać tylko, tak?
Tak, tylko to będzie gdzieś tam coś naprawdę w rotacji, co może wnieść trochę świeżości, odciążyć na chwilę kogoś, pomóc. Trzeba też budować tę młodzież i dawać im to zaufanie. A ja myślę, że Krzysztof Hrabowski jest takim trenerem, który sobie, że tak powiem, tą współpracę z młodzieżą bardzo ceni, bo przecież kadry młodzieżowe prowadził nie bez przypadku i oni mają też do niego bardzo duże zaufanie. Stąd też w rotacji kolejny zawodnik.
No właśnie, bo i Dominik Grudziński, który też, no powiedzmy sobie szczerze, nie za wiele grał w poprzednim klubie. Jan Pluta, dużo do udowodnienia. No i Aleksander Kornacki, no gigant, 2-10, tak?
Tak. Aleksander Kornacki, no to tak naprawdę, no znów mamy do czynienia z bardzo młodym chłopakiem, który musi gdzieś po prostu zaistnieć i ktoś musi mu tą szansę dać pokazania się na zawodowej koszykówce na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o polską ligę. I też, ja zacytuję tylko tutaj słowa trenera Szabrowskiego. To nie będzie chłopak, który jak wejdzie na te kilka minut w rotacji podczas meczu, że będzie nam tutaj ujemnie, że tak powiem, wpływał na zespół, tylko on da solidne kilka minut, tym samym da odpocząć komuś, kto będzie przypisany do tej roli, na większej roli, na tą pozycję.
A Jan Pluta?
A Jan Pluta, no to Janka to już poznaliśmy wszyscy tutaj i jest na pewno niezwykle ambitnym chłopcem. Przepraszam, że mówię chłopcem, no ale to jest jeszcze młody człowiek i...
No ale ten blok z tego sezonu to taka chyba, taki jego, nie powiem, że symbol, ale logo troszkę, że ten potencjał jest, że jest zaangażowanie, że jest wola walki, że on jednak się nie poddaje, potrafi pobiec do obrony naprawdę przez całe boisko i bardzo efektownie zablokować zawodnika, no dużo bardziej doświadczonego.
Bezapelacyjnie i też nieprzypadkowo pozostał u nas w zespole, ponieważ Janka już było kilka ofert, gdzieś tam inne zespoły się nim interesowały, natomiast no, on też po rozmowie z trenerem sobie gdzieś tak powiem w głowie to poukładał i z pewnością usłyszał to, że jego rola będzie dużo bardziej znacząca niż w poprzednim sezonie. Zobaczymy. Ja bardzo cenię sobie Janka chociażby za jego zaangażowanie treningowe, ale też to, jak dostawał te parę minut, zawsze widzieliśmy właśnie, że tam naprawdę jest ogień, tam jest pełne oddanie, poświęcenie w obronie, tego tutaj bardzo nam potrzeba.
On mi też przypomina chyba Quincy'ego Forda w obronie, bo potrafi bronić też niższych od siebie zawodników. To jest umiejętność, która nie dotyczy wszystkich zawodników bardzo wysokich. To teraz jeszcze dwa pytania. O przygotowania, jak to się zacznie i o karnety. Kiedy w sprzedaży i czy ceny wzrosły, czy nie wzrosły, jak to wygląda?
Karnety powinny ruszyć z sprzedaży w okolicach 15 sierpnia. To mamy ten wolny dzień, ale nie wiem, czy to będzie 16, 14, ustalam za biletem jeszcze.
Połowa sierpnia, krótko.
Połowa sierpnia. Co do cen, niebawem zostanie to wszystko ogłoszone. Myślę, że będzie to bardzo zbliżony poziom do poprzedniego sezonu. Na pewno skorzystają na tym ludzie, którzy mają posiadali karnety w poprzednim sezonie i mają prawo pierwokupu, bo tu będzie na pewno duży rabat, większy niż przed poprzednim sezonem. Natomiast co do przygotowań, tak naprawdę 15-16 sierpnia właśnie zespół zaczyna, że tak powiem, się lokować w Słupsku. Po kolei zaczynam zjeżdżać polscy i zagraniczni wszyscy gracze. I zaczynamy 17 w poniedziałek z badaniami w szpitalu, potem testy medyczne również w Salusie, testy motoryczne w hali Gryfia. Dopiero pierwszy trening przewidziany jest na wtorek na godzinę 18 tak naprawdę, po tym jak dostaniemy opinię od trenera przygotowania motorycznego, od fizjoterapeutów i od lekarzy, ortopedów i kontrolnych badań różnych, co w trawie piszczy, czy wszyscy są zdrowi i mogą być dopuszczeni do sezonu.
I potem już przygotowania i mecze kontrolne.
I mecze kontrolne. Tych mamy zaplanowanych kilka. No, trochę zmian nastąpiło przed paroma dniami. Gdzieś tam nam dziki Warszawa wypadły z naszej układanki, więc zaczynamy meczem domowym pierwszoligowym 27 sierpnia już z Deką Pelplin. Później mamy wyjazd do Kinga na 29 sierpnia zaplanowany. Następnie wyjazd do Torunia na 3 września. 6 września w domu podejmujemy Arkę. 12 września znowu wyjazd do Torunia. 13 września dzień później mecz z Treflem na wyjeździe. No i tradycyjnie już we wrześniu weekend 18-20 września mamy turniej obok prezydenta miasta Słupska. I zaczynamy go meczem z Treflem o godzinie 18 w piątek 18 września. W sobotę grają zespoły przeciwne. My zagramy w niedzielę ze zwycięzcą pary Arka Gdynia King Szczecin. Tej godziny jeszcze nie mamy ustalonej.
Widziałem to w planie 18, zdaje się.
Być może, natomiast nie chcę się teraz tutaj potwierdzać, bo gdzieś tam były jakieś prośby o skrócenie tego czasu.
Czyli wcześniej.
Tak, na 15-16. Zobaczymy, jak to się zakończy. Więc to, jeśli chodzi o nasze przygotowania, ale dodam, że w tę sobotę, kiedy będzie przerwa pomiędzy naszymi meczami, organizujemy, to mogę już teraz powiedzieć jeszcze oficjalnie, tego już mnie ogłosili, robimy Engie Cup 3x3, będzie to taka duża impreza, wszystkie nasze zespoły młodzieżowe oraz oczywiście chętni
ale to w hali czy na zewnątrz?
Mam nadzieję, że uda się to przeprowadzić w hali, w Parku Kultury i Wypoczynku. Chyba, że będzie, że tak powiem, niesprzyjająca aura pogodowa, to wtedy zagramy równolegle w hali Gryfia i w hali na Banacha. Ale oprócz tego robimy też kategorię Open z bardzo dużymi nagrodami i z bardzo ciekawymi nazwiskami. O szczegółach będziemy informować niebawem, więc myślę, że tu przyjedzie top Polski 3x3, więc to będzie bardzo fajna impreza.
Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Michał Jankowski, prezes Energa Czarnych Słów, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.